Bardzo się cieszę, że dano mi taki przywilej być tutaj z Wami. A jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć do tego, co przed chwilą rozważaliście, kochani. Bardzo często stawiamy takie pytania, słyszymy takie pytania, czy jeszcze można głosić Ewangelię. A Pismo Święte nas uczy. Ewangelia Łukasza, 2:10. Stanął anioł i co powiedział? Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Że się narodził Zbawiciel Pan. To jest wielka radość dla wszystkich ludzi. I tą radość każdy, kto kiedykolwiek ma sposobność, to tą radość mamy przekazywać. Ona jest dla wszystkich ludzi. Gdybyśmy nie głosili Ewangelii, gdybyśmy ją zatrzymywali dla siebie, to bylibyśmy samolubni. Mamy miłować wszystkich. Mamy na czas wieku Ewangelii trzy przykazania. Trzy przykazania miłości. I te przykazania miłości mamy wyrabiać w sobie i pomagać wszystkim innym. I zachęcać wszystkich innych, aby stosowali się do nich i zbliżali się do Pana Boga. Ja dzisiaj otrzymałem takie zadanie, żeby z Wami porozmawiać na temat, czy dary czynienia cudów i mówienia językami ustały. Kochani, zanim przejdę do tego tematu, to pragnę powiedzieć, że jeżeli rozważamy przypowieści, jeżeli rozważamy proroctwa, jeżeli patrzymy na Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeżeli patrzymy na każdego poświęconego, to jedno trzeba powiedzieć, że nie ma nawet dwóch ludzi takich samych. Czy zastanawialiście się kiedyś, że Pan Bóg, stwarzając człowieka, w swoim planie przewidział, że każdy człowiek jest inny? Nie ma dwóch ludzi takich samych. A na dowód na to mogę powiedzieć, że dzisiaj wyrabiamy dowody osobiste i trzeba co dać? Co biorą? No, zdjęcie to od dawna. Ale dzisiaj już dowodu nie otrzymacie, jeżeli nie będzie odcisków palców. Czyli linie papilarne, jakie każdy człowiek ma, to każdy człowiek ma inne linie papilarne. Każdy ma inny. Kochani, jeszcze Pismo Święte bardzo dużo mówi na temat sumienia. Sumienie, czyli ten miernik naszej sprawiedliwości, każdy ma inny. Ale można go regulować. Można go zmieniać. I jeżeli kiedykolwiek rozmawiacie na temat Pisma Świętego, rozmawiajcie z każdym, kto chce słuchać. Z każdym, kto chce rozmawiać. Ale raczej unikajcie rozmów, gdzie ktoś was chce przekonać. I nie podejmujcie rozmowy, jeżeli chcecie kogoś przekonać. Jeżeli chcecie z kimś rozmawiać na temat Pisma Świętego w celu, aby go przekonać, to jesteście na straconej pozycji. Wielu, co chce rozmawiać na temat Pisma Świętego, to jest w jakiś sposób ugruntowana na podstawie pewnych zasad Pisma Świętego. Jest ugruntowana. I jeżeli wy jesteście ugruntowani, to chcecie, żeby rozmawiać z kimś, kto by was chciał przekonać? Myślę, że rozmowa byłaby bez sensu. W każdym razie na pewno bez miłości. A raczej z samolubstwem. Bo ja chcę kogoś przekonać. Rozmawiając na temat Pisma Świętego, czy jak to częściej wolicie używać określenia dyskutować, nie dyskutować. Kochani, nie dyskutujcie. Głoście Ewangelię, opowiadajcie Chrystusa, opowiadajcie żywe słowo Boga, który dał nam to Pismo Święte całe do wykorzystania. Opowiadajcie z miłością, z uczuciem i z sercem. Nie starajcie się nikogo, jeszcze raz podkreślam, przekonywać. Ponieważ jeżeli ja chciałbym kogoś przekonać, to ja nie jestem sługą Bożym, tylko chciałbym po swojemu coś przekazać, pewną wiadomość czy pewną informację. A to już jest samolubstwo. Jeżeli mamy mówić w imieniu Bożym, to czujmy się jako wysłannicy Boży. Że Pan Bóg daje nam takie przywileje, to każdego dnia nam daje takie przywileje. Ale pamiętajcie o jednym, że my mamy uczynić to, co Pan Bóg sobie życzy. Czyli trzeba pytać Pana Boga, w jaki sposób macie rozmawiać. A Pan Bóg w Piśmie Świętym jasno powiedział, mamy z miłością do każdego się ustosunkowywać. Poza tym, to kochani, jeżeli rozmawiamy z kimś, kto ma inne poglądy, czy religijne, czy w ogóle jakieś inne poglądy, starajmy się uszanować naszego rozmówcę. Nie możemy powiedzieć, ty źle rozumiesz, ty jesteś niemądry, bo Pismo Święte mówi, że jeżeli o kimś tak powiesz, że jesteś niemądry, to jesteś już winien czego? Sądu. Albo kary. Zaczynasz osądzać kogoś, kto nie jest twoją własnością. Kim jesteś, co sądzisz sługę czyjegoś? Kim jesteś? Jeżeli my pragniemy głosić Ewangelię, to najpierw trzeba zapamiętać sobie, że jesteśmy w tym przypadku wysłannikami albo sługami Bożymi. A sługa ma się zachować pokornie. Tak jak sługa. I jeżeli rozmawiamy z kimś, kto ma jakiś pogląd religijny, to z każdym można porozmawiać. Porozmawiać. Chcę powiedzieć z doświadczenia, że kiedyś ja tego nie umiałem. Kochani, modliłem się lata. Rozmawiałem z braćmi. Pytałem wszystkich, jak rozmawiać z ludźmi o innej opcji religijnej, aby się nie denerwować, aby nie wynieść niesmaku z tej rozmowy i aby ta rozmowa była wdzięczna. Kiedy się tak zdarzyło, Pan Bóg tak pokierował, po długim czasie przyjechałem z jedną osobą w pociągu, która zaczęła rozmowę, troje nas było w sam raz w przedziale, i ta osoba zaczęła rozmowę z taką jedną dziewczynką i z góry zaczęła narzucać swoją teorię i swój pogląd Pisma Świętego. Ta druga osoba została taka osaczona. I Pan Bóg mówi, włącz się do tej rozmowy. Żeby się włączyć do takiej rozmowy, to nie mogę ja od razu się odzywać, więc grzecznie zapytałem, przepraszam, czy mogę włączyć się do rozmowy. I zaczęliśmy rozmawiać. Ale ta osoba traktowała i mnie, i tą drugą osobę z góry. W pewnym momencie widzę, że ta druga, a była to dziewczynka, widzę, że już robi się raz czerwona, raz blada. Ja mówię do tej osoby, która tak na nas nasiadła, że ja chciałem coś powiedzieć, że no my to tak w dwójkę to jesteśmy traktowani przez nią jak myszy. A ona jest w roli kota, który atakuje. Ja mówię, jeżeli taka ma być nasza rozmowa na temat Pisma Świętego, na temat Boga, to chyba nie o to się rozchodzi. Możemy w rozmowie być partnerami. Ja szanuję twoje poglądy, ty szanuj moje poglądy. Możemy porozmawiać na temat Pisma Świętego, możemy przeczytać werset, który popiera moją myśl, czy twoją myśl. A może coś się dowiemy. Masz inny pogląd, ale masz różne spostrzeżenia. A może ja ciekawego się coś nauczę. Wiecie, pytam tą osobę, czy ona przyjmuje takie warunki. Warunki rozmowy. I kochani, od tamtego czasu bardzo często, bo w bloku mieszkamy, to wszyscy ludzie przysyłają, jak chodzą świadkowie, to mówią, o, wy tam idźcie do Lipki, on wszystkich tam przyjmuje. Tak, ja wszystkich przyjmuję. Ale do czasu to robiłem, a teraz nie wszystkich przyjmuję. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce mówić na temat Pana Boga, to ja pytam. Jeżeli przychodzi i chce mnie przekonać, to nasza rozmowa już się skończyła. Ale jeżeli przyszedł i chce głosić Ewangelię, opowiadać o Panu Bogu, rozmawiać o Panu Bogu, to zapraszam. Wiecie, dwie takie dwuosobowe towarzystwo zawróciło sprzed drzwi. Nie chciało. Chciało mnie widocznie tylko przekonać. A z tymi pozostałymi, no jedna taka para była, że troszeczkę musiałem hamować. Musiałem przypominać umowa, a od razu się hamowali. I kochani, od tamtego czasu bardzo mi się przyjemnie rozmawia ze wszystkimi. Ja podaję swój pogląd, ktoś podaje swój pogląd, podaję werset i jeżeli jesteśmy rozbieżni w danej myśli, przechodzimy do następnego tematu. A jeżeli mamy takie same myśli, czyli idziemy po tej samej linii rozumowania, to temat zgłębiamy. Kochani, z każdym człowiekiem, kto chce rozmawiać na temat Pisma Świętego, a jest dużo ludzi, rozmawiać trzeba bardzo grzecznie. Rozmawiać trzeba bardzo umiejętnie. Kiedyś przyszli mormoni. No jak, przyjęlibyście mormonów? Zaprosiłem ich, było ich chyba pięcioro. No i zaczęli rozmawiać na temat Słowa Bożego. A o tyle troszeczkę byłem przygotowany, bo wcześniej miałem Księgę Mormona, przejrzałem ją i byłem bardzo zadowolony. No chciałem powiedzieć, żeby tak troszeczkę te rozdziały wzięli, które są przepisane dosłownie z Pisma Świętego. Dosłownie niektóre są całe rozdziały przepisane z Ewangelii. O Panu Jezusie, no i o Panu Jezusie, no oni to przeważnie o Mormonie. Posłuchałem o Mormonie, porozmawialiśmy troszkę o Panu Jezusie. No byli zadowoleni z rozmowy, ale mówią, że jednak Mormon to był wyższym prorokiem. Ja mówię, powiedziałeś, że był wyższy. Ja tak nie uważam, ale jeżeli ty tak uważasz, mnie to nie przeszkadza. A tak, nie przeszkadza, no to fajnie, to my jeszcze kiedyś przyjdziemy. Proszę bardzo. No do tej pory nie przyszli, bo oni byli krótki czas, ja troszkę wyjechałem. Być może, że byli, ale nie spotkaliśmy się więcej. Z każdym można rozmawiać. I jeżeli mówimy o przypowieściach, nie ma takiej przypowieści, która by powiedziała o wszystkim. My rozbierając przypowieść o konkolu i pszenicy, czy przypowieść o siewcy, czy możemy powiedzieć, że na początku, a na początku to dla mnie, dla każdego człowieka, ten początek to jest gdzieś indziej. O jakim początku mówimy? Ogólnie, jeżeli powiemy, no dobrze, o początku wieku Ewangelii. Ale jeżeli ja nie żyłem na początku wieku Ewangelii, to co? Dzisiaj nikomu, z nikim nie mogę rozmawiać na temat Słowa Bożego? Nie, tak nie jest. Ale wiecie, dziękuję Mareczku, ale wiecie, ja pochodzę ze wsi. Co się rozchodzi o sianie, to są różne zboża. Zboże jest takie, które sieje się bardzo wcześnie na wiosnę, nawet jeszcze śnieg nieraz upadnie, na przykład owiec. Ale są i takie zboża, które sieje się bardzo późno, nawet wtedy, kiedy zaczyna padać śnieg. I o którym można powiedzieć, że to jest dobre zboże? Tak samo jest z Ewangelią. Ewangelię możemy głosić zawsze. Zawsze, kiedy nam się nastręcza sposobność. A sposobność nie tylko wtedy, kiedy ja mam czas, ale kiedy ktoś chce na ten temat rozmawiać albo posłuchać. Rozmawiać, kochani. nie dyskutować. Bo dyskusja polega na tym, że ja mam inny pogląd, ktoś ma inny pogląd i on swoje racje, ja swoje racje, on mnie chce przekonać, ja jego. To nie jest rozmowa na temat Słowa Bożego. To jest samolubstwo. Ja tak z jednej strony, jak i z drugiej. Nigdy nie bądźcie samolubni. Starajcie się od siebie emitować miłością. Z radością, z uczuciem przekazujcie Słowo Boże. Jeżeli ktoś chce wejść w dyskusję, taka rozmowa powinna się zakończyć. Ja mam mówić na temat, czy czynienie cudów i mówienie językami ustało, czy nie. Kochani, na wiele tematów w Piśmie Świętym chcielibyśmy, żeby, jak to młodzi i wy też pewno, zadalibyście takie pytanie mi. Podaj werset, który mówi na ten temat. Jeszcze są cuda, czy już się skończyły? Znalazł ktoś taki werset? Ma ktoś taki werset? Aha, czy ja mogę go napisać? Ale w Biblii takiego wersetu nie spotkałem. I na wiele pytań nie mamy takich bezpośrednich informacji. Nie mamy takich wersetów, które by konkretnie, bardzo krótko odpowiadało nam na ten temat. Mamy szukać w Piśmie Świętym i rozmawiać z kimkolwiek, ktokolwiek chce rozmawiać na temat Słowa Bożego, na temat różnych pytań, które dotyczą Słowa Bożego. Na początku to chciałbym, mówiąc o cudach, bo mówienie językami to był też cud, czyli to był, inaczej mówiąc, dar mówienia, cudowny dar mówienia językami, czy cudowny dar, moc, którą można było wykorzystywać do czynienia różnych cudów. Uzdrawiania, czy trzymania jakiejś mocy. Konkordancja określa w ten sposób. Co to jest cud? Cud to jest zjawisko zmysłowe, nadnaturalne, niepodpadające pod rozbiór nauki, dokonane za sprawą Bożą. Inaczej, jeszcze krótkie takie określenia są. Że cud to jest rzecz niezwykła, niepojęta, albo też dziw. Mickiewicz, który też czytał Pismo Święte, w jednym z swoich dzieł dał taką myśl, z którą się utożsamiam. Też tak myślę. Napisał tak. Czucie i wiara więcej znaczy u mnie niż mędrca szkiełko i oko. Kochani, poeta powiedział, że jego czucie, czyli to wewnętrzne odczucie i jego wiara to więcej znaczy niż wszystkie naukowe osiągnięcia, jakie są i w taki sposób, jak naukowcy tłumaczą. Dzisiaj, jak jechałem w busiku, to podana została taka informacja, już ją i wczoraj słyszałem, że odnaleziono szczątki jakiegoś człowieka, który żył 400 tysięcy lat temu i że ten człowiek to był naszym jakimś tam elementem, który potwierdzałby, co potwierdzał? Teorię ewolucji. 400 tysięcy lat. Kochani, co człowiek może nam przekazać? To, co mu to oko czy szkiełko pokazuje, czy jakieś tam urządzenie, które mówi, że ten ząb to ma 400 tysięcy lat. Ja nie wiem, ile on ma. I ten mędrzec, który to powiedział, na pewno też nie wie. Bo to urządzenie, które mu to mówi, to nie jest ani odczucie Jego, ani Jego serce, ani Jego miłość, ani Słowo Boże tak nie mówi. Ale jedno trzeba powiedzieć na temat cudów, że człowiek swoją mocą nie może uczynić żadnego cudu. Żadnego cudu. Człowiek, żaden człowiek swoją mocą nie może uczynić żadnego cudu. Cuda mogą czynić istoty o wyższej mocy. Pan Bóg, Pan Jezus, aniołowie. I mówiąc o cudach, czy one były, czy one są, to najpierw sobie powiedzmy, kochani, w jakim celu były, czy są czynione cuda? W jakim celu?
Dla uzdrawiania.
No to jest cud. Ale w jakim celu? Ja sobie tutaj wypisałem takich kilka celi. Po pierwsze, cuda były czynione, aby uwielbić Pana Boga, Pana Jezusa. I czytamy Ewangelia Jana, 17 rozdział, a 4 i 5 werset. Jest to część z modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa. I 4 i 5 werset. Jam Cię uwielbił na ziemi i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. A teraz uwielbij mię Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Uwielbij. Uwielbienie. Możemy mówić, że cuda były dane, niektóre, po to, aby uwielbić. Uwielbić Pana Boga. Uwielbić Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uwielbić dzieło, uwielbić plan Boży, jaki został nakreślony. Podobnie czytamy Ewangelia Jana, również 11 rozdział, 4 werset. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. Choroba? Czyja? Łazarza. Mowa tu jest o Łazarzu. Ta choroba, mówi, nie jest na śmierć. Uwielbienie Pana Boga, uwielbienie Jego dzieła, uwielbienie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Między innymi były ku temu dane cuda. Poza tym, na początku wieku Ewangelii cuda były dane po to, aby wzmocnić wiarę w Boga, wzmocnić wiarę w dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, co czynił, tak jak wcześniej czytaliśmy, to tutaj na ziemi, kiedy był po raz pierwszy. Przez to wzmocnienie wiary, cuda potwierdzały, że to, co mówi, to jest Słowo Boże, że ono ma wielką moc. No dzisiaj, tak jak i apostołowie prosili: Panie, przymnóż nam wiary. Przymnóż nam wiary. Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj te cuda też są potrzebne. Ale o tym za chwilkę. W jakim jeszcze celu? Cuda były też czynione, jak kogoś Pan Bóg posyłał z pewną misją, z pewnym zadaniem, między innymi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym wspomnieć tylko o jednym. Za dużo nie chciałbym tutaj czasu zwracać na to uwagi i poświęcać więcej czasu. Może tylko podam z drugiej księgi Mojżeszowej, 4 rozdział i od 1 wersetu. Czytamy tak. Potem odpowiadając Mojżesz rzekł: ale oto nie uwierzą mi i nie usłuchają głosu mego Bożego. Nie ukazał się Tobie Pan. Mojżesz rozmawia z kim? Z Panem Bogiem. I mówi: ja przecież tam byłem 40 lat razem z tymi Żydami w Egipcie i teraz po 40 latach każesz mi następnych iść tam do nich? Przecież wiesz, w jakich warunkach ja stamtąd wyszedłem. Co się stało? Co się wydarzyło? Oni mi nie uwierzą, bo są do mnie źle ustosunkowani, uprzedzeni są ze względu na mój czyn. I co? Co Pan Bóg dalej mówi? I rzekł mu Pan, a cóż trzymasz w ręce Twojej? I odpowiedział, laska. I rzekł, porzuć ją na ziemię. I porzucił ją na ziemię, a obróciła się w węża i uciekał Mojżesz przed nim. Pan Bóg ile cudów dał Mojżeszowi? Dał mu 3 cuda. Przed kim Mojżesz czynił te cuda? Mojżesz te 3 cuda czynił przed starszymi Izraela, aby było potwierdzone, że Pan Bóg używa jego jako posłańca, że chce powiedzieć w imieniu Pana Boga do narodu żydowskiego i tą misję, którą ma do spełnienia. Następne cuda, jakie były czynione przed Faraonem, to kto czynił? Następnych 10 cudów czynił Aaron. I Aaron jako naczelnik rodu czynił laską rodową. Nie czynił laską Mojżesza, ale laską rodową. Czynił na polecenie Mojżesza. Był jego wykonawcą. Co Mojżesz powiedział, to on czynił. Ale okazuje się, że również 3 cuda były czynione przez kogoś innego. Były czynione też i przez ludzi, którzy mieli inną moc. Nie moc od Boga. Ale o tym może troszeczkę jeszcze później. Księdze sędziów. W 6 rozdziale mamy opisane o pewnym takim wydarzeniu. Kiedy przyszedł anioł do pewnego męża, jak czytamy Księga Sędziów, 6 rozdział, a 17, może i 21 tylko werset. A on mu odpowiedział, jeśliżem proszę znalazł łaskę przed oczyma Twemi, daj mi znak, że Ty mówisz ze mną. I 21. Zatem ściągnął anioł pański koniec laski, którą miał w ręce swej i dotknął się mięsa i prześników i wyszedł ogień ze skały, a spalił mięso i chleby prześne, a między tym anioł pański odszedł od oczu jego. Był to Gedeon. Gedeon sprawdzał, czy faktycznie to jest anioł i czy jakiś znak pokaże. I później, kiedy Pan Bóg chce użyć Gedeona jako swojego posłańca, to w tym samym rozdziale od 36 wersetu czytamy. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeśli wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział, oto ja położę runo wełny na bojowisku i jeśli rosa tylko na runie upadnie, a wszystka ziemia sucha będzie, wtedy będę wiedział, iż wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział. Gedeon doświadcza Pana Boga, żeby Pan Bóg potwierdził to cudami. Czyni cud. Wełna była mokra, a ziemia była sucha. Później drugi raz, na odwrót. Żeby wełna była sucha, a w dalszych wersetach, jak czytamy, a cała ziemia, żeby była mokra. Otrzymuje to potwierdzenie. który miał za zadanie potwierdzić, że Pan Bóg jego wysyła. Czy Gideon zdawał sobie z tego sprawę, że on gdyby zebrał dużo wojska, to jest w stanie to zwyciężyć? Zwyciężyć nieprzyjaciela, czy nie? Zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie tego uczynić. I kochani, wrócę jeszcze raz na chwilkę do tego tematu, który poruszyłem na początku, do tematu głoszenia Ewangelii, dzielenia się tą radością do wszystkich. Nie czujcie się, że to wy, że to ja, tylko że Pan Bóg używa mnie tak jak Gideona, tak jak kogoś innego, jak Mojżesza. I to, co wy powiecie, to starajcie się powiedzieć z uczuciem i z serca. A resztę uczyni Pan Bóg. Jeżeli czyjeś serce będzie skłonne ku temu, aby przyjąć tą naukę, aby przyjąć tą radość dziś, jeszcze w czasie wieku Ewangelii, to w ten sposób mu dopomożecie, temu człowiekowi. A jeżeli nie będzie miał serca takiego, które by chciało dziś przyjąć naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, i zbliżyć się do Boga, żeby sobie zasłużyć na życie wieczne, to nie jest naszej mocy, żeby to zmienić. Zależy od tego człowieka. Każdy jest człowiek inny. W jakim jeszcze celu? W celu uwielbienia, w celu wzmocnienia wiary, w celu potwierdzenia posłannictwa. A jeszcze jest inny cel, kochani. Cele materialne. W celach materialnych były czynione cuda. I może przeczytajmy znów dwie informacje z Pisma Świętego. Dzieje apostolskie. 16 rozdział. 16 rozdział, a od 16 do 19 wersetu. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, od 16 do 19. I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, duch wieszczy, zabierzała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc. Ta chodząc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc: ci ludzie sługami są Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. Czy prawdę mówiła?
Prawdę
mówiła. Czy wszyscy ludzie ją słuchali? Ale to już jest inny temat. A to czyniła przez wiele dni, ale Paweł, bolejąc nad tym i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: rozkazuję w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onej godziny. A widząc panowie jej, iż zginęła nadzieja zysku ich, pojmawszy Pawła i Sylę, wciągnęli je na rynek przed urząd. Co się stało? Ta dzieweczka, która miała ducha wieszczego. Co to jest duch wieszczy? I tutaj może tak na chwileczkę chciałbym się zatrzymać. Ci ludzie, którzy czynią cuda, którzy mają moc czynienia cudów, nie od siebie. Ta dzieweczka nie czyniła cudów, możemy powiedzieć. Ale kto? Ale ten duch, ten upadły anioł, który był, który używał ją jako medium, czyli jako narzędzia swojego, tak jak Pan Bóg użył Mojżesza, tak jak Pan Bóg użył Gedeona, tak tej dzieweczki używał jeden z upadłych aniołów. Jeden z demonów. Oddziaływując przez tą dzieweczkę, przynosiła zysk tym wszystkim, którzy tam mieszkali i byli, no tak można powiedzieć, była własnością czyjąś. Ona przynosiła im zyski. I ci, jak zobaczyli, że apostołowie wypędzili z niej tego upadłego anioła, ona już przestała mieć tą moc, żeby wróżyć, żeby czynić jakieś cuda dla innych. Nie przynosiła już zarobków. Stała się bezużyteczna. Co chcieli zrobić? No chcieli zabić apostołów. Chcieli zabić. Kochani, w celach materialnych. Jeszcze drugie takie, taki jeszcze drugi opis mamy, również w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział. Od 9 wersetu. A niektóry mąż imieniem Szymon był przedtem w onym mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim, na którego się oglądali wszyscy, od najmniejszego aż do największego, mówiąc: ten ci jest ona moc Boża wielka. Czyli co czynił? No czynił wiele cudów. W różny sposób. I dalej czytamy w 11. A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swemi. A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu Królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. I dalej od 18 czytamy. A ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostolskich był dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc: dajcie im mnie tą moc, aby ten, na któregokolwiek rękę włożę, wziął Ducha Świętego. Co chciał kupić? Jeszcze oprócz tej mocy, którą posiadał, a nie posiadał takiej mocy, żeby na kogoś włożyć ręce, żeby on otrzymywał Ducha Świętego. Chciał kupić tą moc. Czy to można kupić? Czy to można kupić? A może dzisiaj można to kupić? Co ludzie bogaci? Daliby bardzo duże pieniądze. Czy można to kupić?
Nie.
Kochani, Ducha Świętego kupić nie można. Tak jak nie można kogoś utwierdzonego w jakimś przekonaniu przekonywać, bo to jest bezcelowe i nie ma sensu. Tak samo jakby ktoś chciał kupić Ducha Świętego, moc Bożą. Kupić tego nie można. Ale on też, będąc tym czarnoksiężnikiem, czy jeszcze inne nazwy mamy w Piśmie Świętym na ten temat, też był narzędziem w ręku jednego z upadłych demonów. Czyli w celach materialnych też były czynione cuda. Czy dzisiaj nie są? Czy dzisiaj nie są czynione takie cuda w tym celu? Kochani, u nas przez wiele czasu nie było takich informacji, żeby ktoś korzystał z różnych wieszczek, z różnych znachorów, z różnych cudotwórców. Ale dzisiaj jest bardzo dużo oficjalnych informacji na ten temat, że policja korzysta, że ludzie zwracają się, ktoś zaginął, ktoś został zamordowany, zwracają się do takich wieszczek, do takich, którzy mają ducha wieszczego, do czarowników, ale mało. Teraz nawet i w telewizji mamy takie programy, gdzie można zadzwonić albo też przekazać coś tam i można się wiele rzeczy dowiedzieć na przyszłość i wiele rzeczy innych od tych, którzy tam wróżą na kartach, czy tam na czymś innym, nie wiem jak to się to nazywa nawet. Kochani, to czynią jako ktoś, kto jest rzemieślnikiem, mając ducha wieszczego, mając kontrakt taki, jak to się często nazywa, chirograf podpisany z upadłym aniołem, staje się tak zwanym medium, czyli wykonawcą woli upadłego anioła. I dzisiaj żyjemy w takim czasie, że ten wiek Ewangelii dobiega końca i ci upadli aniołowie mają coraz więcej możliwości, zaczynają się, jak mamy w Księdze Objawienia, 7 rozdział, napisane, wyrywają się, aby czynić coś, co by doprowadziło wielkie zamieszanie na całym świecie. Dalej. Jeszcze jeden. przykład, który mówi nam, do czego używane są albo będą cuda. I te cuda, kochani, które dzisiaj są, które były wcześniej, czynione przez upadłych aniołów, doprowadzą ludzkość do wielkiego ucisku. Do ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. Czytamy Księga Objawienia, 16 rozdział, 14 werset. Albowiem są duchy diabelskie czyniące cuda, które wychodzą od królów ziemi i na wszystek okrąg świata, aby ich zgromadzili na wojnę onego wielkiego dnia wszechmogącego. Na wojnę Bożą. Na ten ucisk. Ucisk, jakiego nie było i więcej nie będzie. Te cuda ludzie sobie dzisiaj nie zdają z tego sprawy. Chcą z tego skorzystać, chcą się coś dowiedzieć. Chcą coś osiągnąć, albo też zarobić. Ci, którzy stają się takim medium, to zarabiają te pieniążki. Kochani. Ale to doprowadzi do wielkiego nieszczęścia. Dalej, gdybyśmy tak chcieli zapytać, od kiedy są czynione cuda? Od kiedy? To zależy, o czym mówimy. Jeśli zależy, ten temat jest bardzo szeroki. I gdybyśmy tak ogólnie chcieli powiedzieć, od kiedy są cuda, to od tego czasu, kiedy Pan Bóg układał swój plan, a ta cząstka planu nam dana jest dotycząca ona ziemi, bo my nie znamy całego planu Bożego. My znamy tylko Jego cząstkę. Cząstkę tą, która dotyczy naszej ziemi, stwarzania naszej ziemi i to, co było wszystko na ziemi uczynione. To były cuda. To były cuda. Jeżeli ogólnie mówimy o tych 7 dniach stworzenia, jeżeli mówimy o człowieku, który jest wspaniałym cudem i dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, że nie ma cudu, to kochani, jesteśmy nieuczuciowi. Jak się rodzi człowiek, to jest cud, czy nie jest cud? No, dzisiaj można powiedzieć, nie, no, przepraszam, nie, to nie jest, to jest cud. Czy człowiek potrafi coś uczynić takiego? Żeby uczynić człowieka? Człowiek się rodzi. Ale też o innych jeszcze ogólnie, jeżeli mówiąc o cudach, to mówimy patrząc na Pismo Święte, jak człowiek był stworzony. Ale tęcza, potop i inne wydarzenia, które są opisane ogólnie dotyczące całej ludzkości w planie Bożym. Ale cuda czynione przez człowieka, bo o takich myślę, że o takich chcielibyśmy to dzisiaj rozmawiać, to te cuda są dobre i są cuda, które są niedobre dla człowieka. W Starym Testamencie były czynione cuda w imieniu Bożym, ale też i w imieniu przeciwnika. I właśnie w drugiej Księdze Mojżeszowej, część już troszeczkę powiedziałem na ten temat, w 7 rozdziale od 11 wersetu, cuda, jakie czynił Aaron przed Faraonem, to 3 pierwsze cuda, które czynił Aaron, mogli powtórzyć też i ci magowie. O nich między innymi wspomina apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, 3 rozdział, a 8 werset. To był Janes i Jambres, którzy sprzeciwiali się Mojżeszowi, sprzeciwiali się tym cudom, które czynił Aaron swoją laską przed Faraonem. Ale tylko mogli powtórzyć 3 cuda, jakie uczynił Aaron. Laska w węża, woda w krew i plagę żar. Następnych cudów nie mogli uczynić. Ale tak, żeby troszeczkę na chwileczkę wasz umysł pobudzić, to ile cudów w ogóle uczynił Aaron przed Faraonem? Ile? Wszystkich ile uczynił cudów? Ile było? O! Ile cudów było? Aaron ile uczynił cudów przed Faraonem? Mówimy, że Mojżesz czynił, ale Mojżesz nie czynił, tylko Aaron. Mojżesz uczynił, powiedziałem, uczynił 3 cuda, uczynił je przed starszymi Izraela, żeby przyjęli, że on jest jako potwierdzenie, że jest posłany przez Pana Boga. A Aaron ile uczynił? Maresze. O, bracie Marek, 7 cudów? No, no, no. Kto da więcej? No. Ile było cudów? Wszystkich było 10. 3 mogli powtórzyć ci magowie, następnych nie mogli. Ale jeszcze jedna sprawa dotycząca cudów. A ile tych cudów było w narodzie żydowskim? No to cuda, to tak moglibyśmy powiedzieć, przykrości, prawda? Ile takich przykrości, ile z tych 10 tyczyło narodu żydowskiego?
Pierwsze parę.
Proszę?
Pierwsze kilka było.
Kilka, to znaczy ile? Ile kto pamięta? No dobrze, 4. 4. Następne w ziemi Goszen już nie miały miejsca. Następne. Chociaż, kochani, to tak mówimy, że tylko 4. Może dobrze by było powiedzieć, że 5, bo ostatnia plaga dotyczyła narodu żydowskiego, czy nie tyczyła? No, moglibyśmy powiedzieć tak, że jako wykonanie tej plagi to było szczególnie na narodzie żydowskim, ale ona tyczyła też i narodu żydowskiego, bo gdyby się Żydzi nie podporządkowali pod plagę, pod to zarządzenie Boże, jeżeli by nie pokropili podwoje, jeżeli by nie zabili baranka, prawda, i nie było tej krwi na odrzwiach, to byłaby wykonana u nich plaga, czy nie? Byłaby. Dlatego możemy powiedzieć, że i ta 5 też dotyczyła narodu żydowskiego, ale nie była tam ona wykonana. Ci, którzy czynili źle przed Faraonem, to właśnie ci magowie. Chociaż wyższość można by było zauważyć nawet przy pierwszej plagi, wtedy kiedy rzucili i oni, ci magowie, czy ci, którzy mieli tego ducha wieszczego, czy jakbyśmy ich inaczej nazwali, swoje laski, to te laski jak zamieniły się w węża, to coś takiego się wydarzyło. Co się zdarzyło? Że te wszystkie węże zostały pożarte przez tego, który powstał z laski czyjej? Arona. To jest laski Arona. Następne wydarzenie, jakie chciałbym przytoczyć z Pisma Świętego, to w pierwszej księdze Samuela, 28 rozdział, a od 7 wersetu. Było tak, że Saul wytępił tych wieszczki, bo Pan Bóg sobie tego nie życzył, żeby coś takiego było w narodzie żydowskim. Ale nie wszystkie. Nie dało się tak w 100% wytępić. I kiedy zrobił coś niedobrego, chciał pytać Pana Boga o rady, ale Pan Bóg nie odpowiadał. Ani przez sny, ani przez proroków nie otrzymywał odpowiedzi. I co wtedy zrobił? Jak czytamy w pierwszej księdze Kronik, pierwsza księga Kronik, 10 rozdział, a 13 i 14 werset. Wtedy, kiedy Saul umierał, mamy taką informację. A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, które był wystąpił przeciwko Panu i przeciwko Słowu Pańskiemu, którego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go. A iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego. Poszedł pytać się wieszczki. Nie było proroka. Wieszczki się pyta. Kochani, możemy powiedzieć, że takich cudów czynionych, dobrych cudów czynionych, było więcej, a szczególnie jeżeli pytamy o te cuda, które chyba Was interesują. Cuda uzdrawiania, cuda jakie czynią inni ludzie, prawdopodobnie w innych ugrupowaniach. Mówię prawdopodobnie, wiem, że czynią, ale mówię prawdopodobnie, bo ja żadnego nie widziałem. W Ewangelii Jana, mówiąc o tych dobrych cudach, może kilka przeczytajmy. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 36 werset. Czytamy tak. Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe, albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, aby je wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mnie Ojciec posłał. To, co Pan Jezus czyni. I na temat czynów czytamy w pieśniach wieczornych w komentarzu z 11 grudnia. Nie wziąłem pieśni wieczornych, a tutaj nie ma, żebym mógł skorzystać. Zachęcam do przeczytania tego komentarza. Mówi na temat czynienia cudów przez naszego Pana. Te cuda, które potwierdzały wiarę i to, co Pan Jezus mówił, co tutaj też potwierdza w tym wersecie. Może przeczytajmy to, co mogę znaleźć, czyli w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, a od 22 do 29 wersetu. Dobrze by mi było z nowego przekładu, ktoś może przeczytać z nowego przekładu, ktoś ma, kto ma nowy przekład. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 22 do 29 wersetu. Ma ktoś? Może mi przeczytać głośno? Proszę.
Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. Zdumiony był cały lud i mówił: czy to nie jest syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten wydaje demonów, inaczej jest tylko przez wiele ubaczeń te demony. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: każde królestwo rozwojone samo w sobie pustoszeje, i żadne miasto, czy dom rozwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wydania, sam sobą jest rozwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja to zrobię za wydaniem demony, to nazywa się przez kogo wydania? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wydaję demony duchem Bożym, wtedy należy do was królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęt zagrać, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, to dopiero w domu jego ojgrani.
Dziękuję bardzo. Kochani, tutaj jest mowa o czynieniu cudu przez naszego Pana. Ale też i w tej treści mamy mowę o czynieniu cudu przez kogo? Przez dzieci faryzeuszy, czyli w Izraelu byli tacy, którzy czynili cuda. I te cuda były czynione, tak jak faryzeusze mówią, że wygania przez moc diabelską, czyli przez moc szatana, co w 27 czytamy. Mówi: synowie wasi, przez kogo wyganiają? Przez szatana właśnie. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdział od 7 do 12, o 11 mielibyśmy skończyć, tak? O 11, dobrze. Będę się starać. Piotr czynił, jak go pytali, czyją mocą czynisz, to właśnie tam stwierdza, o zapisane mamy w tych Dziejach Apostolskich od 7 do 12, że czyni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli tą mocą, jak apostoł Paweł wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntów, 1 rozdział, 24 werset, że tą mocą jest Chrystus, mocą Bożą dla tych, którzy byli w tym czasie, kiedy Pan Jezus żył pierwszy raz, przebywając tutaj na ziemi. Natomiast dzisiaj obserwujemy, że są szamani, jasnowidze, spirytyści i inni ludzie, których w różnych ugrupowaniach religijnych, którzy czynią różne cuda. Cuda te czynią w imieniu szatana, w imieniu tych upadłych aniołów, na których zgadzają się, kochani, może zatrzymam się chwileczkę, bo chcę to powiedzieć, że każdy, kto jest medium, to wyraża zgodę na to, aby ten upadły anioł używał go jako medium. Nie zdarza się tak, że jeżeli by się ktoś sprzeciwił, który by się nie zgodził, żeby takie medium w niego weszło i go używało. Kiedyś oglądałem taki program właśnie, że była osoba, która jest medium. Czyli wyraziła zgodę na to, żeby ten upadły anioł mógł używać ją jako medium. I była druga osoba, którą chciał użyć anioł upadły do tego, żeby ona była medium. I bardzo ją męczył. Ale dziwne to, ta osoba, tak jak ta, która dzieweczka była, ducha wieszczego, za apostołami mówiła, że to są... Ci ludzie mówią o Bogu, że oni mówią dobre rzeczy. Dobre rzeczy mówiła. Jako mająca medium. I ta osoba w telewizji właśnie też do tej drugiej dzieweczki powiedziała, że słuchaj, ja jestem medium. I to nie jest taka prosta sprawa z tego się wycofać. To nie jest taka prosta sprawa. Prosta sprawa jest zawrzeć przymierze, podpisać jak to taki szerograf, prawda? Zgodzić się, kochanie, no czy to coś takiego, zgodzić się, żeby jakaś istota mocniejsza władała moim ciałem i moimi myślami, moimi słowami? Powiedziała i tak, że jeżeli się nie zgodzisz, ale zdecydowanie nie zgodzisz się, to ten duch od ciebie zły odstąpi i nie będzie tobą działał. I dla nas to jest wielką lekcją. Jeżeli mamy siłę, mamy moc, która pochodzi ze Słowa Bożego, to mamy dać odpór diabłu, a jeżeli damy odpór, damy zdecydowaną odpowiedź, że nie, to diabeł odejdzie. Kochani, zgodzić się trzeba. Weźmy w sprawach duchowych. Każdy, kto się poświęca, to wyraża na to zgodę. Ja wyrażam na to zgodę. Zawieram przymierze z Bogiem. Poświęcam się i chcę sobie zasłużyć na życie wieczne. Ktoś, kto zgadza się na to, żeby stać się takim medium, to na co się zgadza? Na co się zgadza, kochani? Na co się zgadza? Samo zło. Po pierwsze, że staje się czymś, takim narzędziem, które jest używane przez diabła, przeciwnika Bożego. Po drugie, będzie ją męczył, jeżeli cokolwiek by chciała zrobić innego, niż życzyłby sobie właśnie ten, tak jak męczył tą dzieweczkę, która chodziła za nimi. Żeby nie to czynić, co ja chcę, tylko to, co chce właśnie ta istota wyższego rzędu. I koniec tego jest jaki? No śmierć. Żadnej korzyści. Mogą otrzymywać materialne korzyści, bo jeżeli ktoś chce się coś dowiedzieć, to tak, owszem, można pójść do tej osoby i można coś tam z tego skorzystać. Ale nic poza tym. Cuda takie rozpoczęły się, kochani, od tego czasu, kiedy aniołowie, o których czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, zgrzeszyli. Brali sobie niewiasty za żony i rodziły im się synowie. Ci aniołowie nie zostali ukarani, ale zostali związani pod chmurą Tartarus i nie mogą się materializować, ale mogą oddziaływać. I właśnie ci upadli aniołowie używają ludzi jako medium, ale zawsze tak nie będzie. zawsze tak nie będzie, kochani. Skończy się ten czas, kiedy przyjdzie ten największy ucisk, kiedy już więcej Kościoła nie będzie. Wtedy będą rozwiązane te siły demoniczne, będą miały możliwość okazać się, czy coś się nauczyły. Od kogo? Od kogo? Pan Jezus głosił Ewangelię i aniołom upadły. Głosił. I głosi. I w dalszym ciągu głosi. Mają możliwość też patrzeć na dzieło Boże, jakie jest wykonywane. Czy się coś, czegoś, czy się coś dobrego nauczą, czy nie. Ratusze to tłumaczy, że ci upadli aniołowie to dzielą się na takie dwie grupy. Że jedna grupa, która żałuje tego, że tak uczyniła, a druga grupa bardzo się cieszy i chce zrobić coś najgorszego, co by można było tylko uczynić. I dlatego apostoł Paweł mówi o tych wszystkich, którzy poświęcają się Bogu na służbę, a zaś nie wiecie, że anioły sądzić
będziemy?
Anioły. Ale żeby je sądzić, to trzeba zobaczyć, czy one są dobre, czy złe. No, w ciele to raczej nam to jest niemożliwe. Od tego czasu są czynione te cuda, czyli takie, takich mamy szamanów, takie medium, takich, którzy czynią cuda, ale nie w imieniu Boga, nie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zabrakło Pana naszego, kiedy Pan Jezus odszedł, zakończywszy pierwszą misję, po zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba i po śmierci apostołów, zostało jeszcze później skompletowane Pismo Święte i te dary czynienia cudów w imieniu Bożym, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ustały. Chociaż Pismo Święte uczy nas nie wprost, bo znów wrócę do tego, nie mam takiego wersetu, który powiedział, że nie ma, ale cuda czynione w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ustały. To wszystko, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć w stosunku do ludzi wierzących, do darów Ducha Świętego, to dzisiaj w dalszym ciągu są czynione cuda, tylko znów przez kogo są czynione i w czyim imieniu one są czynione. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, 2:11 mówi, że są aniołowie istotami wyższymi i mocniejszymi niż ludzie. I więcej mogą. Tak. I ci upadli aniołowie też więcej mogą niż człowiek. I oni mogą czynić te cuda, nie człowiek. My mówimy, że ktoś tam czyni cuda. To nie on czyni cuda. To czyni właśnie ten upadły anioł te cuda. W drugim liście do Tesaloniczan, 2 rozdział. Ja nie wiem, co mam zrobić. Nie zapytałem na początku, do której godziny mogę. Czy może moglibyśmy przenieść, ale nie chciałbym przedłużać, bo czas mi się już skończył. Właśnie, czy na tej drugiej części mógłbym dokończyć? Wyrażacie na to zgodę? Ja bym dokończył na drugiej części właśnie, jaki jest stosunek wierzących, czyli wszystkich tych, którzy chcą zbliżyć się do Pana Boga, do darów Ducha Świętego, o których cały czas rozmawiamy. Przepraszam, może nie zapytałem, ale zakończę ten temat później. Dziękuję.